Tu są z tym związane różnego rodzaju pułapki, bo gra słowami to jest też forma humoru. Mhm.
Tak? Czyli coś, co się wpisuje w pani zainteresowania.
Tak, dokładnie. I humor ma swoje wady i zalety. I teraz humor werbalny przykuwa uwagę. On bardzo dobrze działa na tym etapie kognitywnym. I często pamiętamy reklamę, ale niekoniecznie pamiętamy markę. Tak. I to jest taki dosyć popularny efekt. To znaczy, jeżeli dana reklama wykorzysta zabawę słowem, wówczas to niewątpliwie przekuje się pozytywnie na wskaźniki zapamiętania reklamy, natomiast nie będzie to sprzyjało zapamiętaniu marki. A tak naprawdę pod koniec dnia problem polega na tym, że my chcemy tego konsumenta czegoś nauczyć.
Chcemy, żeby zapamiętał, że to właśnie my.
Prawidłowo zapamiętał, bo to nie wystarczy zapamiętać, trzeba jeszcze zapamiętać prawidłowo, czyli nie mylić naszej marki z konkurencją. A jak jest zbyt ciasny rynek, to zadanie staje się bardzo trudne. Humor bardzo fajnie działa na etapie afektywnym, bo buduje świetne wskaźniki dotyczące postaw wobec marki i intencji zakupowych, ale w metaanalizie, którą ostatnio przeprowadziliśmy i zresztą we wcześniejszych metaanalizach, nie udało się znaleźć efektu humoru na zachowania. Znaczy, humor jako taki nie generuje sprzedaży. On przykuje uwagę, wywoła pozytywne emocje, ale mamy bardzo duże ryzyko, że może zniekształcić pamięć na temat marki. Oczywiście są pewne zabiegi, które możemy wykorzystać, aby polepszyć pamięć naszych konsumentów. Tak, bo umówmy się, my chcemy, żeby po obejrzeniu reklamy nasi konsumenci się czegoś nauczyli. No i jest jeden taki mechanizm stary jak świat, a mianowicie powtarzanie. Wszyscy pamiętamy ze szkoły, że żeby zdać lepiej egzamin, klasówkę, to musieliśmy po prostu powtórzyć materiał zadany przez nauczyciela. Im więcej razy powtórzyliśmy,
tym bardziej można było prawie recytować.
Tak, no tym lepiej się nauczyliśmy. Lepiej zapamiętaliśmy. Oczywiście zawsze są takie wybitne jednostki, które nie muszą sobie powtarzać, wszystko zapamiętują, ale co do zasady, większość z nas musi sobie
powtórzyć.
Ale powiedzmy,
że mamy się do nauczenia wiersza i wtedy już trzeba powtórzyć, każdy musi powtórzyć kilka razy.
Dokładnie.
No i to właśnie chyba trochę na zasadzie wiersza będzie działać.
Tak jest. To znaczy w reklamie ten sam mechanizm będzie działał. To znaczy im więcej razy zobaczymy daną reklamę, tym mamy szansę lepiej zapamiętać informacje, które tam są przekazane. Wiadomo, żaden konsument nie siedzi przed telewizorem, przed tabletem, przed telefonem i nie czeka na reklamy, aż się powtórzą i aż on się nauczy. Więc to trochę utrudnia zadanie reklamodawców, którzy mają taki metaforyczny suwak, który się nazywa częstotliwość. I jeżeli chcą zwiększyć zapamiętanie jakiejś informacji o swojej marce, to po prostu przesuwają ten suwak w górę i starają się zamieścić jak najwięcej przekazów reklamowych w otoczeniu konsumenta i w ten sposób zwiększają częstotliwość. I szanse na to, że konsument przeczyta, spotka, zobaczy naszą reklamę i zapamięta. A tylko z tym są znowu związane pewne ryzyka. Fakt, istnieje taki efekt w psychologii, on się nazywa mere exposure effect, efekt czystej ekspozycji albo truth effect, czyli efekt prawdy. Im częściej widzimy dany przekaz, tym nie tylko go lepiej zapamiętamy, ale zaczynamy go coraz bardziej lubić i zaczynamy wierzyć, że on jest prawdziwy. Mimo, że z prawdą on może nie mieć nic wspólnego. To jest bardzo niebezpieczny efekt, szczególnie w kontekście na przykład polityki. Na poziomie reklamy ten efekt też działa, ale do pewnego momentu. To znaczy jest tak zwany efekt przegięcia, bo jak już za dużo razy widzimy daną reklamę, to co się dzieje?
Zaczynamy się zastanawiać, czy ona ma sens.
Tak, zaczynamy się irytować tak naprawdę. I im częściej ją widzimy, tym zaczyna się coraz bardziej pojawiać tak zwany efekt backfire, tak? Czyli zaczynamy po prostu nie lubić, zaczynamy wręcz nie lubić danej marki, danego produktu. My to też w nauce nazywamy koszmarem media planera. Jeżeli przeciągnie ten suwak za wysoko, na za wysoką częstotliwość, to wtedy tak naprawdę może się okazać, że większość konsumentów odwróci się od danego produktu czy od danej marki.
No tak, ja na przykład jestem w stanie coś takiego zaobserwować podczas jakichś wydarzeń sportowych, bo później jest bardzo dużo przerw w trakcie tego wydarzenia i cały czas idą te same reklamy. I to zaczyna być irytujące już. Rzeczywiście w jakimś momencie, jeśli to co 10 minut mamy przejścia na taką reklamę, to zaczyna denerwować.
To prawda. I to jest ten właśnie ten negatywny efekt powtarzania, zbyt wysokiej częstotliwości. No ale tutaj w przypadku wydarzeń sportowych mamy też do czynienia z innym problemem, z którym borykają się reklamodawcy. Oni mają zapisane w kontraktach konkretną liczbę, konkretną częstotliwość wyświetlania ich reklamy, aby ich prawa i korzyści z tytułu sponsoringu były zabezpieczone. Mhm. Tak, zatem to jest pewien dylemat mediaplanera. Mhm. Co zrobić? Jak tą częstotliwość ustawić?
No dobrze, ale powiedziałyśmy a propos humoru w reklamie. Właściwie zaczęłyśmy od takiej zabawy słowami, mhm, trochę, w których czasem bywa tak, że te humorystyczne słowa zapamiętamy. No ja mam jedno skojarzenie, ale nie wiem, bo to może wywołać skojarzenie z kolei dla kogoś z jakimś konkretnym produktem. Dla mnie nie jest skojarzeniem z produktem, bo kojarzy mi się z kabaretem Mumio, który kiedyś działał. Pani na pewno wie, o co chodzi. Tak. Jest pewne słowo, które się może kojarzyć osobom, które te reklamy lubiły, to będą wiedziały. Natomiast no, problem jest taki, że z perspektywy czasu właśnie pamiętamy słowa, nie pamiętamy marki. No to jak dobrze wykorzystać humor w reklamie, żeby jednocześnie tę markę sprzedać?
Tak jak powiedziałam, humor nie jest do sprzedaży. Po prostu w takich sytuacjach musimy sięgnąć po inny arsenał technik, które by nakłoniły konsumentów do zakupu danego produktu. Humor służy zbudowaniu dobrego nastroju, zbudowaniu pozytywnych emocji wokół marki. I on zazwyczaj przez reklamodawców jest wybierany jako technika wspierająca. Natomiast w momencie, kiedy chcemy, aby konsument wstał, wyszedł do sklepu i kupił nasz produkt, po prostu musimy skorzystać z innego arsenału technik. To są zazwyczaj techniki od bardzo brutalnych, związanych, ja je nazywam brutalne, one oczywiście brutalne nie są, nikomu nie robią krzywdy, natomiast to są techniki cenowe, tak, informujące o obniżkach, promocjach. One świetnie generują zachowania zakupowe, szczególnie w warunkach kryzysu albo w warunkach, kiedy konsument sobie słabo radzi z liczeniem. Proszę zwrócić uwagę, to jest chyba taka niedawna promocja, kiedy można zaoszczędzić 30 groszy, załóżmy, na litrze przy pojedynczym tankowaniu. I niewiele osób dokonuje kalkulacji i zdaje sobie sprawę, że to jest oszczędność średnio 9 zł na jednym tankowaniu i ponosi większy koszt dojścia czy dojazdu do miejsca, gdzie ta promocja jest oferowana. Konsumenci co do zasady bardzo są skłonni do reagowania na tego rodzaju wskazówki, ale oczywiście są też techniki bardziej subtelne, bardziej delikatne. Na przykład jedna z takich ciekawych to jest zarządzanie psychologicznym dystansem wobec czegoś. Jeżeli coś jest dla nas dalekie, zdarzy się w dalekiej przyszłości, to wtedy jesteśmy mniej skłonni do reagowania, niż gdy to coś miałoby się zdarzyć tuż zaraz, tu i teraz. Dla przykładu, młodzi ludzie, czy może konsekwencje złej diety albo palenia tytoniu dla młodych ludzi są bardzo oddalone w czasie. W związku z czym oni są mniej skłonni do zmiany nawyków żywieniowych albo rzucenia palenia niż osoby, które są starsze albo na przykład po świeżo przebytym zawale. Dla nich ten psychologiczny dystans czasowy jest bardzo krótki i kiedy psychologiczny dystans czasowy jest dla nas bardzo krótki, wtedy jesteśmy gotowi zachować się w zupełnie inny sposób, zmienić nawet nasze nawyki. I to samo jest w odniesieniu do produktów. Jeżeli na przykład pojazdy elektryczne, samochody elektryczne albo samochody autonomiczne to dla nas pieśń przyszłości, to my mniej jesteśmy skłonni do w ogóle podejmowania jakichkolwiek zachowań konsumpcyjnych w stronę takich produktów.
Czyli słyszymy słowa o nowej generacji na przykład i to nas nie trafia.
Jeżeli dla nas to jest coś psychologicznie dalekie, I w reklamie w ogóle obowiązuje taka tak zwana reguła dopasowania. Jeżeli dany produkt albo dana sytuacja konsumpcyjna jest właśnie dla nas odległa, zdarzy się w odległej przyszłości, to wtedy reklamę trzeba sformułować w bardzo specyficzny sposób, a mianowicie wykorzystać argumenty oparte na korzyściach. Jeżeli coś jest dla nas bliskie, tu i teraz, to nie jest pieśń przyszłości, tylko zdarzy się tu i teraz, to wtedy reklamę trzeba sformułować w oparciu o bardzo konkretne cechy i atrybuty danego produktu. Czyli używając przykładu samochodów elektrycznych, jeżeli dla mnie samochody są dalekie, jakby mam duży psychologiczny dystans wobec samochodów elektrycznych, to wtedy trzeba mi pokazać reklamę, która pokaże korzyści z tytułu korzystania, konsumpcji takiego produktu. Na przykład
czyste powietrze, mniejsze zużycie paliwa.
Załóżmy. Bardzo dobrze, tak. Natomiast w momencie, kiedy taki produkt jest dla mnie bliski, to wtedy reklama wobec mnie powinna zawierać bardzo konkretne atrybuty tego produktu. Na przykład zawiera taką a taką baterię. O takiej a takiej mocy.
O ile się na tym znam po prostu. Jestem w temacie.
Z większym prawdopodobieństwem znam się na tym, skoro ten produkt jest dla mnie bliski. I stąd ten konkret lepiej wpłynie na moje zachowanie.
Czasem w reklamach wykorzystywany jest na przykład motyw miłości. On tak mi się skojarzyło z samochodami. O dziwo. Bo czasem to w ogóle nie ma jedno z drugim nic wspólnego. A jednak też się dobrze sprzedaje. Bo gdzieś tam ktoś idzie, jest jakieś uczucie między dwojgiem osób i tu gdzieś pojawia się samochód. To wszystko nie ma oczywiście żadnego sensu w gruncie rzeczy, ale gdzieś się pięknie łączy w reklamie i doskonale się sprzeda również.
Myślę, że nie chodzi tutaj tylko o wątek miłości, tylko o historię miłosną, o tak zwany storytelling. I storytelling jako technika reklamowa jest
dobrze się sprzedaje.
Oj, świetnie. To znaczy on po prostu przykuwa uwagę. On korzysta z tak zwanego mechanizmu transportacji, to znaczy my się zanurzamy w tej historii, a szczególnie kiedy możemy się do niej odnieść, kiedy możemy siebie zobaczyć w tej historii albo zobaczyć jakieś nasze tęsknoty czy aspiracje. I to działa fenomenalnie na pozytywne emocje, pozytywne postawy wobec marki, wobec produktu. A tak jak powiedziałam na początku, my nie kupimy produktu, który nam się nie podoba i którego nie lubimy, a jeżeli nam się z czymś fajnym kojarzy, z czymś miłym, to prawdopodobieństwo zakupu albo wyboru tej marki w przyszłości po prostu się zwiększa.
Ładne widoki też się dobrze sprzedają?
Wszystko, co ładne. Proszę zwrócić uwagę, ja wiem, to jest straszne.
Ładne kobiety, tak, przystojni niestety, mężczyźni.
Niestety, niestety. Tak adaptacyjnie jesteśmy wszyscy zaprogramowani, że preferujemy atrakcyjnych ludzi, atrakcyjne przedmioty, atrakcyjne krajobrazy. Oczywiście reklama ma też tę niesamowitą moc zmiany definicji atrakcyjności. Jestem zachwycona różnorodnością, która się pojawia w reklamie, że pojawiają się różne osoby w różnym wieku, o różnej tuszy, o różnym kolorze skóry, o różnych gabarytach, różnych językach. To sprawia, że my rozszerzamy definicję atrakcyjności i to dobrze zaskutkuje w przyszłości, bo nie będziemy zamknięci na taki bardzo hermetyczny, czy może homogeniczny obraz człowieka. Ale niestety lubimy to, co ładne. Proszę zwrócić uwagę, nie ma reklamy jedzenia, które by nie było apetyczne.
No oczywiście.
Wszystkie zdjęcia muszą być, jedzenia muszą być apetyczne. Oczywiście wszyscy wiedzą, że reklama nie prezentuje prawdziwego jedzenia. To są pewne substytuty, które mają ułatwić fotografowanie pracy z żywnością. I kiedy widzimy szklankę napoju z lodem, to ten lód nie jest lodem, tylko jest akrylem, ale wygląda on apetyczniej niż...
No proszę, to warto wiedzieć, znać te triki też reklamowe. To nam pięknie odbierze apetyt na przykład. No dobrze, chyba lubimy też wykorzystywać w reklamie takie różne wątki, które znamy. Na przykład wątki piosenek, które znamy, fragmenty filmów, albo przynajmniej skojarzenia filmowe.
To bardzo dobrze działa na etapie przykuwania uwagi, ponieważ co do zasady, zazwyczaj boimy się nowości albo nie przypadamy za nowościami, jesteśmy sceptycznie nastawieni do niepewności, ale jeżeli
lubimy to, co już znamy, no tak.
Oczywiście. W związku z czym, jeżeli usłyszymy ścieżkę dźwiękową, która jest nam znana, to z większym prawdopodobieństwem szykuje naszą uwagę, czyli zadziała na tym poziomie kognitywnym. A to jest kluczowe. Przy tak gigantycznej ilości reklam i marek, i przekazów reklamowych, i mediów, którym jesteśmy otoczeni, przykucie uwagi jest bardzo często celem samym w sobie dla reklamodawcy.
No właśnie. I później z perspektywy czasu ja sobie śpiewam, jak przygoda to tylko w Warszawie, a wtedy moje dziecko mnie poprawia, że jak sobota.
Ojej, tak.
No właśnie. Tak to już jest z reklamą. Jeszcze jest chyba bardzo ważna sprawa, no to jest hasło reklamowe. Jak ono powinno być zbudowane?
Odpowiem bardzo mądrze, to zależy.
To zależy. Jeżeli... No bo pięknie by było, żeby ono się tak fantastycznie kojarzyło. Jest jakiś produkt i mamy automatyczne skojarzenie z jakimś słowem.
To by było idealnie. To jest dla marki bardzo komfortowa sytuacja. To jest wypracowanie, znaczy taki efekt jest wypracowany poprzez właśnie tę częstotliwość reklamy. Jeżeli jest dobre, krótkie słowo i odpowiednio często w tym samym kontekście demonstrowane, po prostu je zapamiętamy. Taka automatyka jest czymś naturalnym. Wiele marek pada natomiast ofiarą, to się tak brzydko nazywa, przegadania. To znaczy te hasła reklamowe są zbyt długie albo zbyt niejednoznaczne. To szczególnie dotkliwie dotyczy marek, które opierają swoje kampanie na outdoorze. Outdoor kieruje się bardzo konkretnymi zasadami, to znaczy ta reklama musi być bardzo skąpa w słowa. To znaczy my jadąc samochodem nie jesteśmy w stanie się, i umówmy się, nikt nie chce się zatrzymać i poświęcić 5 minut na kontemplację danej reklamy i próbę zrozumienia, co autor miał na myśli.
Tak.
Jesteśmy w stanie maksymalnie 7 słów przetworzyć, spoglądając na dany obraz. To hasło reklamowe powinno od razu do nas przemówić. Powinno być na tyle konkretne i pozbawione pewnych abstrakcyjnych form, niejednoznaczności, neologizmów, aby wytworzył w naszej pamięci się ślad po prostu po tej reklamie.
Czyli neologizmy, czyli na przykład zabawa słowami po to, żeby zbudować nastrój, ale już samo hasło, bez tej zabawy słowami, jednoznaczne, krótkie, chwytliwe, oczywiste.
Skomplikowane, wiem.
Skomplikowane.
Trzeba bardzo dużo czynników brać pod uwagę. Tak naprawdę reklamodawcy, można sobie wyobrazić, siedzą przed taką wielką konsolą i tylko przesuwają te suwaki. Jeśli outdoor, to krótkie hasło, jeśli online, może być dłuższe. Jeżeli chcemy, żeby coś było zapamiętane, używamy konkretnych słów. Jeżeli chcemy zbudować nastrój, możemy troszeczkę odwołać się do abstrakcji. Bardzo skomplikowane.
Bardzo skomplikowane. No i oczywiście reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa, to wszystko trochę innymi prawami one się, prawda, rządzą też przy okazji.
Tak, tak. Z uwagi na różne ograniczenia, chociażby na poziomie zmysłów. Tak, w radio możemy operować, apelować tylko do słuchu. W telewizji z kolei mamy do dyspozycji już więcej zmysłów po stronie konsumenta, ale zero uwagi. A w internecie jest najlepiej. I tam mamy pełną aktywność konsumenta i paradoksalnie, wracając do badań na temat humoru, na przykład okazuje się, że humor głównie działa w internecie.
Aha.
To może wynikać tak naprawdę z dwóch rzeczy. Z jednej strony z uwagi konsumenta i takiego nastawienia na treści śmieszne. Szczególnie młodzi ludzie, oni surfują po mediach społecznościowych w poszukiwaniu zabawnych treści. I ta reklama, zabawna reklama z marką, jeżeli się zawieruszy gdzieś w ich poszukiwaniach, zostanie pozytywnie odebrana.
Efekt trochę TikToka i takich na przykład krótkich, sloganowych właściwie haseł, na których opiera się przekaz.
Tak jest.
Nie wiem, czy jest jakiś przepis na idealną reklamę. Nie ma pewnie.
Nie ma. Każdy ma inny produkt, inny problem do rozwiązania wokół swojego produktu.
A co się teraz, pani profesor, najlepiej sprzedaje w tym momencie? Jest jakiś trend?
Powiem szczerze, to jest trudne pytanie, bo nie ma jednej recepty. Nie ma jednego modelu, który sprawdzi się dla każdej marki, dla każdego konsumenta, dla każdego medium.
To jest praca dla twórców reklam. Trudna praca. Tyle elementów trzeba wziąć pod uwagę.
Ale bardzo przyjemna i o wiele łatwiejsza dzisiaj niż 10 lat temu albo 20 lat temu. Okazuje się, że rynek dostarcza tylu danych. My jako konsumenci dostarczamy tyle danych, że de facto wielu reklamodawców może stworzyć po prostu 10 wersji tej samej reklamy. która będzie dostosowana do bardzo wąskich segmentów odbiorców i będzie świetnie działać.
Profesor Małgorzata Karpińska-Krakowiak, prowadząca badania na temat reklamy, wykładowca akademicki w Łodzi i Frankfurcie, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.